sferze tej duchowej, tych nadprzyrodzonych doznań, jakie możemy mieć za sprawą Ducha Świętego w Kościele. No, dla mnie osobiście zawsze było pragnieniem doświadczenie Bożej mocy w Kościele. Mnie zawsze ta rzecz w jakiś sposób fascynowała. I dla mnie nie tylko doktryna była rzeczą i jest rzeczą ważną, ale również doświadczanie Bożej mocy. Bo przecież Kościół jest żywy, przecież Kościół jest prawdziwy, a Biblia pisze o tym, że w Kościele będą działy się rzeczy nadprzyrodzone. I czytamy na końcu Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w 16 wierszu: kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I w zasadzie wielu ludzi jakby kończy swoją edukację chrześcijańską w tym miejscu. Uwierzyłem, poszedłem do chrztu i mam sprawę załatwioną, jeśli chodzi o moją edukację chrześcijańską, o moje zbawienie. Ja myślę, że to jest taki minimalizm. Zresztą ludzie zawsze dążą do tego, żeby minimalnym nakładem sił cokolwiek osiągnąć w swoim życiu. I tak bywa rzeczywiście, że w ten sposób podchodzi się do chrześcijaństwa. A więc uwierzę, ochrzczę się. I tak było w moim życiu. Też uwierzyłem, ochrzciłem się. Ale jak zacząłem to czytać, tą Biblię, zobaczyłem, że ona nie kończy się tutaj na 16 wierszu, a dalej jest napisane: a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, jakby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Bracia i siostry, tutaj jest napisane: takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Ale to nie jest kwestia prezbiterów w Kościele, to nie jest kwestia apostołów, to nie jest kwestia diakonów, ale to jest kwestia ludzi wierzących. Tym, którzy uwierzyli, będą pewne znaki towarzyszyły. A więc Kościół to przecież ludzie wierzący, więc powinny im towarzyszyć pewne zjawiska nadprzyrodzone, jakimi niewątpliwie są te znaki, które tutaj są opisane. I ta sfera nadprzyrodzona to jest bardzo istotna też sfera doświadczeń człowieka w Kościele. Po tym on poznaje, że ten Kościół to nie tylko jakaś opowieść, to nie tylko jakieś doktryny, to nie tylko jakieś kazania, ale to spotkanie z żywym Bogiem, ale to spotkanie z mocą Bożą, która jest w stanie zmienić moje życie, która jest w stanie dotknąć się mojego ciała, mojej duszy, dzięki której mogę przeżyć duchową zmianę. A więc, bracia i siostry, o tym dzisiaj chciałbym między innymi mówić. Otwórzmy list do Hebrajczyków i chciałbym, abyśmy z 6 rozdziału przeczytali od 4 wiersza. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Ja tutaj chciałbym zwrócić szczególną waszą uwagę na wiersz 5, w zasadzie zakończenie tego wiersza. Jest tutaj mowa o tych, którzy zakosztowali, przychodząc do kościoła, daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. I kończy się ten tekst o zakosztowaniu cudownych mocy wieku przyszłego. A więc jest tutaj mowa o tych rzeczach z tej sfery nadprzyrodzonej. A więc wierny po chrzcie w Duchu Świętym odczuwa przepływ nadprzyrodzonej mocy, która ma się pojawić w przyszłym świecie. A więc jest doświadczenie mocy Bożej, nadprzyrodzonej mocy Bożej, i to jest mowa o mocy, bracia i siostry, która ma się w wieku przyszłym, a więc wtedy, kiedy będziemy już z Panem, w szczególny sposób pokazać, w szczególny sposób objawić. A więc jest tutaj mowa o mocach, które dotyczą tego świata przyszłego, a więc świata niebiańskiego, świata duchowego. I oto my możemy dzisiaj już w Kościele być uczestnikami tych rzeczy, doświadczać coś z tych rzeczy. I to jest niesamowite, bracia i siostry, doświadczenie. Doświadczenie nadprzyrodzonych zjawisk w Kościele. I pierwszym takim nadprzyrodzonym zjawiskiem, jakie towarzyszy życiu człowieka wierzącego, to jest cud nowonarodzenia. Kiedy nasze życie się w cudowny sposób zmienia dzięki Bożej ingerencji, kiedy podejmujemy krok w kierunku tego, że chcemy nasze życie powierzyć Bogu i pozwalamy Duchowi Świętemu działać w naszym życiu i On zaczyna zmieniać nasze życie. I doznajemy duchowej odnowy, doznajemy duchowej przemiany. Oczywiście to wszystko dzieje się za zgodą naszą, za naszym przyzwoleniem. I to jest wielki cud. I życie, świadectwo wielu ludzi na tym świecie, wielu ludzi wierzących, ja myślę, że tutaj wielu osób spośród nas, jest opowieścią o doświadczeniu tej mocy Bożej w swoim życiu, która zmieniła ich. Zmieniła ich patrzenie na cały świat. Zmieniła ich spojrzenie na to, co było dotychczas. Ich życie zmieniło się, doznało uzdrowienia, radykalnej przemiany. I drugie takie zjawisko, ja bym powiedział, że to jest taka druga brama, która otwiera nam drzwi do społeczności z Panem, do spotkania się z Panem. To jest chrzest Duchu Świętym. Chrzest Duchu Świętym jest tą nadprzyrodzoną mocą, zjawiskiem, które doświadczamy również w życiu naszym duchowym. I jakby głębiej wchodzimy w tą społeczność z Bogiem. Nowonarodzenie nam otwiera te pierwsze drzwi do Boga. A potem chrzest w Duchu Świętym otwiera nam drzwi do rozmaitych, niesamowitych zjawisk, znaków, doświadczeń Boga żywego w swoim życiu, Jego mocy. To jest niesamowite, co możemy przeżyć po napełnieniu Duchem Świętym. I bracia i siostry, to jest otwarcie się poprzez nowonarodzenie, poprzez chrzest w Duchu Świętym na działanie Boga w naszym życiu, na doświadczanie Boga w naszym życiu. To nie jest już Bóg, który jest znany z opowieści. To nie jest już Bóg, który znany jest po przeczytaniu jakiejś księgi z Biblii. Ale to jest Bóg żywy, który działa w moim życiu i ja osobiście razem z Nim się spotkałem i mogę opowiedzieć o Jego roli w moim życiu. Nie tylko opowiadam to, co jest napisane w Biblii, ale mówię również, że to, co napisane jest w Biblii, dzieje się w moim życiu. Amen? Bracia i siostry, to jest cudowne. I to są te Boże znaki, ta sfera nadprzyrodzona, te doświadczenia, które w niewątpliwy sposób zbliżają nas do Boga. A tym, którzy obserwują Kościół, pozwalają się zapoznać z tym, że Bóg to nie jest legenda, ale to jest prawda żyjąca pośród ludzi. Alleluja! Pójdźmy dalej, list do Efezjan, rozdział pierwszy, wiersze 13 i 14. Chodzi o Pana naszego Jezusa, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Zostaliście po uwierzeniu zapieczętowani pieczęcią Ducha Świętego. Niektórzy w taki obrazowy sposób to przedstawiają, że w tym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał list do Efezjan, on mógł obserwować takie zjawisko w portach starożytności, kiedy towar zostawał ze statku wyładowany i kupcy ten towar sprzedawali, ten towar był nabywany przez kogoś, to ten ktoś, kto kupował, a był to jakiś bogaty człowiek i kupował masę rzeczy, to szedł z nim jego sługa, który niósł jego pieczęć i na każdym towarze, który on zakupił, ten sługa kładł pieczęć, przybijał pieczęć. I wtedy na tym towarze była już pieczęć tego nabywcy. I wszyscy wiedzieli, że ten towar jest sprzedany, pomimo że on tam jeszcze leżał na tym składzie w porcie, ale on już należał do tego, kto go zapieczętował. I był jego własnością. I tak samo Bóg poprzez Ducha Świętego zapieczętował ciebie jako własność dla siebie. Wyłączną. I nikt nie ma prawa do ciebie, tylko Bóg, kiedy spoczywa na tobie pieczęć Ducha Świętego. Jest jeszcze jedno bardzo ciekawe słowo w tym naszym tekście, w wierszu 14, rękojmia. Rękojmia tutaj jest greckie słowo arabon. I to słowo arabon oznacza przedpłatę. To tak, bracia i siostry, nie wiem, czy to jest jeszcze praktykowane, ale ja pamiętam, kiedyś to było praktykowane w sklepach, że ktoś dawał zadatek za jakiś towar i on nie dał całej sumy pieniędzy, tylko on dał i jakąś część tych pieniędzy. I ta część pieniędzy wystarczyła na to, że ten towar już należał do niego, choć on wcale za niego jeszcze w całości nie zapłacił. A więc została uczyniona taka przedpłata, ale ona już sprawiała, że ten towar rzeczywiście należy do tej osoby. I tak, bracia i siostry, my nie możemy być zaoferowani innemu nabywcy, tylko Panu. Czytamy o Duchu Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. A więc przedpłata została dokonana. A więc Duchu Świętym należymy już do Pana. Jesteśmy własnością Jego. Duch Święty świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Alleluja! A więc to jest ta nasza pewność. Raz z naszym duchem Duch Święty poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Popatrzcie dalej, Dzieje Apostolskie, rozdział 19, wiersz 11. Jest tutaj opisana misja apostoła Pawła właśnie w Efezjan, wśród Efezjan. I pisze tutaj, że niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Zwróćcie uwagę, że to były cuda niezwykłe. A więc cuda, które nie zdarzają się codziennie. To Bóg przygotowuje takie niezwykłe rzeczy i czasami nas zaskakuje. W tym tygodniu ja byłem bardzo zaskoczony wiadomością, którą bym nigdy nie spodziewał się, że nadejdzie z tego kraju. Bo tam są wielkie prześladowania chrześcijan. Tam giną chrześcijanie. Bracia i siostry, w tym roku najwięcej Biblii na świecie wydrukują Chiny. Wyobrażacie sobie? To jest niesamowite. Bóg nas zaskakuje przeróżnymi wiadomościami i to jest Bóg cudów, który czyni rzeczy niezwykłe. By się wydawało, że to jest rzecz niemożliwa, a jednak okazuje się, że i u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, wiersz szósty, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Bracia i siostry, tutaj jest mowa o czymś niezwykle istotnym w naszym poznawaniu Boga. Może być poznanie, o tym zacząłem mówić na początku, literalne. My możemy się wyuczyć pewnej doktryny, możemy się wyuczyć pewnej nauki i tak czasami bywa, ktoś chodzi do jakiegoś kościoła za jakiś czas, a więc usłyszy jakąś tam naukę, jest w stanie ją powtórzyć. I to jest literalne. Ale ten tekst mówi o czymś niezwykle istotnym i ważnym, że litera zabija. To nie jest coś ożywczego. A my przecież potrzebujemy żyć. My jesteśmy, pisze w Słowie Bożym, ożywieni wraz z Panem naszym, kiedy jesteśmy z Nim, jesteśmy żywi, bo z powodu upadków naszych byliśmy martwi duchowo. A więc nas interesuje życie. I oto jest napisane, że Duch ożywia. Duch Święty ożywia, bracia i siostry, literę słowa. To, co jest napisane tutaj, co możemy przeczytać. Ktoś, kto to czyta bez Ducha Świętego, zupełnie inaczej to zinterpretuje niż ten, który czyta w Duchu Świętym. Ja wam powiem po mnie. Kiedy czytałem Biblię, będąc nienawróconym człowiekiem, naprawdę niewiele wiedziałem z tego. Masę rzeczy nie rozumiałem. Ale kiedy się nawróciłem, kiedy Duch Święty zaczął zamieszkiwać moje wnętrze, no, moje oczy nagle duchowe się otworzyły i doznałem olśnienia. Wiele tych samych tekstów, które czytałem, zupełnie inaczej rozumiałem w tym momencie. Nagle uchwyciłem, w czym rzecz jest. Odkryłem pewne rzeczy, o których nie miałem pojęcia bez Ducha. Litera nie ma życia. Duch, kiedy jesteś w Duchu Świętym, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, sprawia, że to wszystko zaczyna żyć, to wszystko się ożywia, to nagle widzisz, że to zaczyna działać w twoim życiu. Nagle widzisz, że to jest księga życia, że to nie jest jakaś piękna opowieść sprzed wieków, że to nie jest jakaś etyczno-moralna rozprawa, ale to jest coś, co potrafi zmienić życie człowieka dzisiaj. Bracia i siostry, Nowy Testament bez zjawisk nadprzyrodzonych będzie tylko doktryną, a nie rzeczywistym doświadczeniem. A więc możesz być w doktrynie i tak czasami bywa, że ludzie nawet po wysokich uczelniach teologicznych, nie będąc nawróceni, bo studiują ludzie nienawróceni też. Okazuje się, oni zdobywają tytuły doktorskie, profesorskie, ale jest to tylko literalne poznanie. I powiem wam, jakby te dwie ścieżki się rozmijają. Niby to samo, ale zupełnie inaczej, jeśli chodzi o interpretację Pisma, będzie interpretował to słowo człowiek uczony, który nie jest nawrócony, a zupełnie nawet prosty człowiek, który nie jest teologiem, ale ma Ducha Świętego, jest nawrócony. Zupełnie inaczej będzie podchodził do Słowa Bożego. To jest niesamowite, bracia i siostry. To jest jedno z tych nadprzyrodzonych zjawisk w tej sferze nadprzyrodzonej, o której dzisiaj mówię. I tego doświadcza człowiek w Kościele. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 26-27. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysławionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za święty. Halleluja. To jest coś wspaniałego, bracia i siostry, kiedy my mamy taki dzień, w którym chcielibyśmy się modlić, albo mamy świadomość tego, że powinniśmy się w naszym życiu poświęcać modlitwie. I jakoś z tym mamy kłopot, bo nie wiemy, o co się modlić. Jakoś tak, Panie, pobłogosław mnie, pobłogosław tam dom, zbór i gdzieś ta modlitwa się kończy. I oto potrzebujemy kogoś, kto by nas poprowadził w tematy, które są ważne dla mojej rodziny, mnie, zboru, kościoła, miasta, miejsca, w którym mieszkam. I oto, bracia i siostry, Duch Święty potrafi pokierować naszym duchem, który zaczyna się modlić w językach i zaczyna się modlić z inspiracji Ducha Świętego o te sprawy, które są ważne w danej chwili w naszym życiu. I my mamy znowu wiele świadectw w Kościele na ten temat. Ja pamiętam, ktoś opowiadał takie świadectwo, że miał tylko jedno słowo na ustach cały dzień i on nie wiedział, co z tym słowem zrobić. To było słowo Harare. On nie wiedział, nie znał za dobrze geografii, bo może jakby znał dobrze geografię, to byś się zorientował, że to jest nazwa miasta w Afryce, stolicy jednego z państw afrykańskich. I on się modlił i nie wiedział, o co się ma modlić. I dopiero kiedy po jakimś czasie zrozumiał, że to była inspiracja Boża, żałował, że nie podjął modlitwy, nie podjął tego tematu, bo się to wydało jakieś dziwne, co to za słowo Harare, co ja bym się miał modlić. A wtedy okazało się, że w tym dniu, kiedy on to słowo przez Ducha Świętego pojawiło się na jego ustach, kiedy on je usłyszał, w tym dniu zginęło wielu misjonarzy w tym mieście. Toczyła się duchowa walka i Duch Święty inspirował tych, którzy są otwarci na jego działanie, do modlitwy na całym świecie. To był człowiek z innego kraju. I bracie i siostro, my jesteśmy wielką Bożą rodziną, która ma Ducha Świętego. I my mamy braci w Afryce, w Azji, w Ameryce, w Australii. Mamy w Europie, na całym świecie mamy braci. I jesteśmy wielokrotnie inspirowani przez tego Ducha Świętego modlitwę nawet na krańcu świata. I jeśli jesteśmy posłuszni, ten człowiek bardzo żałował, że nie był posłuszny, że nie zaczął się modlić. Mówi, może byliby uratowani ci misjonarze, gdyby on się modlił, gdyby czuwał w modlitwie. A więc bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego i dajmy się Jemu prowadzić. I On w tych naszych westchnieniach niewysławionych będzie nas prowadził, a On zna zamysł Boga i poprowadzi nas w modlitwie zgodnym z wolą Boga. A więc kiedy nie wiesz, jak się modlić, poproś Ducha Świętego i zacznij się modlić w językach. A Duch Święty poprowadzi twoją modlitwę we właściwym kierunku. Moi kochani, nieumiejętność modlenia się zgodnie z wolą Bożą to jest jeden z problemów Kościoła. Pamiętacie historię Izraela? Oni któregoś dnia chcieli mieć króla. Czy to było zgodne z wolą Bożą? Nie. Ale chcieli mieć króla i zwrócili się w tej sprawie do Boga. I czy Bóg im odmówił? Nie. Ale Bóg nie był zadowolony z tego ich wyboru. I bracia i siostry, On spełnił ich prośbę. Zwróćcie na to uwagę. Bywa też w naszym życiu, że Bóg spełnia nawet nasze nierozsądne prośby. Przeważnie nas tak kocha, że woli tego nie zrobić, jak o głupoty jakieś prosimy, ale czasami ku pouczeniu, tak jak to było ku pouczeniu Izraela, bo to jest wielkie pouczenie dla całego narodu, powiedział: dobrze, tak jak myślicie, wybierzcie sobie najpiękniejszego, najdorodniejszego mężczyznę. Kto był bardzo wysoki, dostojny, piękny, pięknym mężczyzną w Izraelu w tamtych czasach? Ano, syn Kisza, Saul. I kogo wybrali? wybrali tego najpiękniejszego. Mieli się kim pochwalić, jak taki król stanął przed innymi królami. Oni mieli pięknego króla. Ale bracia i siostry, cóż z tego? Pamiętacie, jak się historia fatalnie zakończyła z Saulem? To był człowiek, który poza aparycją nic nie prezentował. To był człowiek, który się pogubił. To był człowiek, który pobłądził. To na pewno nie był mąż stanu. To nie był wielki mąż Boży. On wierzył w Boga, ale chciał służyć swoim zachciankom, swojej chwale. Budował dla siebie pomniki, a nie dla Boga. I Bóg go postanowił zmienić. I powołał, pamiętacie kogo? Męża według serca Bożego. I historia Izraela się zmieniła. Prawda, że inaczej wyglądała za czasów Dawida, a inaczej za czasów Saula. Więc Bóg spełnia czasem te nasze prośby, które wcale nie są rozsądne. To czyni niejednokrotnie ku pouczeniu nas. Dlatego my potrzebujemy tej umiejętności, żeby modlić się o rzeczy, które są zgodne z wolą Bożą i które posłużą naszemu duchowemu rozwojowi i dobremu naszemu życiu. Bracia i siostry, dlatego wierny oddaje ciało na świątynię Ducha Świętego, w której będzie ów Duch Święty się modlił. Znacie ten werset, w którym jest napisane, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, a w świątyni zamieszkuje święty Boży Duch. I ten Duch Święty może pobudzić waszego ducha, który zacznie się modlić i zacznie chwalić Boga. Aleluja. My jesteśmy wiele razy do tego zachęcani. Popatrzcie, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 17 wiersza. Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Jakże ja się mogę modlić bez przestanku, jak modliłem się minutę i już nie mam tematów? Skończyły mi się, jakże to? Ano, jest rozwiązanie. Bracia i siostry, ja wam często opowiadałem, jak jeszcze pracowałem na cegielni, byłem człowiekiem ochrzczonym w Duchu Świętym. Tam pracowali ludzie, którzy często przychodzili z wielkimi obciążeniami duchowymi. Wielu z nich nie kryło, kiedy mi opowiadało swoje życie. To były dramatyczne przeżycia. Oni się otwierali przede mną, bo wiedzieli, że ja w tą sferę nadprzyrodzoną wierzę, bo ktoś inny by ich wyśmiał. Ale często mi opowiadali, jak widzieli diabła w swoim życiu. Jak ten diabeł przychodził do nich i mówił. Mówili mi nawet, skąd wychodził, jak wyglądał i co mówił do nich. Oni mieli świadomość, że ja coś wiem o tych, bo ja im mówiłem o aniołach, ja im mówiłem o Bogu. I oni wiedzieli, że ja wierzę w te duchy, dlatego mi te historie opowiadali. I ja byłem świadom, że tam się zmagam z tymi siłami ciemności. Niejednokrotnie te siły ciemności występowały tam na tym miejscu przeciwko mnie. Ja tam miałem 2 wypadki. Myślę, że nie, to nie było bez przyczyny, bez ingerencji tych sił ciemności. One chciały mi się stamtąd pozbyć. I wiecie, co w tym najtrudniejszym czasie dla mnie było wielkim posileniem? Ja tam cały czas modliłem się w duchu, modliłem się w językach. Kiedy modlicie się w językach, to wasz umysł jest wyłączony. Możecie pracę wykonywać, a duch wasz modli się, prawda? I mówi cały czas do Boga. Ja swoją pracę wykonywałem biurową, a mój duch cały czas się modlił i miałem ochronę. I nie dziwię się, że to właśnie w tamtym czasie, kiedy tam byłem, zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Ja nie wiem, jak ja bym sobie poradził w takiej konfrontacji z siłami ciemności. Tam były nawet samobójstwa w tym miejscu. Tam nocni stróże opowiadali mi, że te demony chodzą po tej hali, po tamtej, że do tej nigdy nie wchodzimy, bo się boimy. A ja się nie bałem nigdzie iść, bo zawsze mój duch był, modlił się i szedłem w Panu. Ja się tego nie bałem. I mogłem im świadczyć, że Bóg jest ponad to. I pamiętam, któregoś dnia dałem jednemu z nich Biblię. I kiedy przyszedł diabeł do niego, on mi to potem opowiadał, mówi, dwóch pięknych na czarno ubranych panów przyszło do mnie. Leżałem w łóżku, stanęli przede mną, drzwi były zamknięte i mówią, weź sznur i idź na strych. I mówi, tam potem jest bardzo fajnie, tam są już wszyscy twoi koledzy. Pamiętacie, jakieś 20 parę lat temu była taka seria samobójstw tutaj w okolicy Wieprza, tam w tych okolicach, tam ludzie popełniali samobójstwa. On właśnie był jednej z tych miejscowości. I on znał tych wszystkich, którzy popełnili te samobójstwa. I przyszedł, mówi, ten piękny jeden i drugi pan, mówi, wszyscy obydwaj byli na czarno ubrani. Pomyślałem, anioł światłości, prawda? Któż potrafi przybrać postać anioła światłości, pamiętacie? Diabeł, jest napisane. Przyszedł do niego, ja nie miałem wątpliwości, jak on mi to zaczął opowiadać. I on mówi, taki był przerażony, co zrobiłem? Chciałem się jakoś ratować, bo wiedziałem, że już jest po mnie. I miałem obok siebie, na kastliku, miałem tą Biblię, którą otrzymałem niedawno. I wziąłem ją i nie wiedziałem, co zrobić. I tak się zasłoniłem tą Biblią. I mówię, żeby odeszli. I mówię, jak podniosłem tą Biblię. Znikli. Bracia i siostry, ten człowiek nawet się modlić nie umiał. Ja nie mówię, że egzorcyzmy polegają na tym, żeby podnieść Biblię do góry. Ale w jego przypadku, kiedy on się przeraził i podniósł tą Biblię, to zadziałało. On był przerażony. Przyszedł na drugi dzień do pracy i zaczął mi to opowiadać. Mówi, żebym go nie wziął za wariata. Ja mówię, to jest najnormalniejsza rzecz. Mówię, świat duchowy nadprzyrodzony istnieje. Ja wiem o tym. Duch Święty zamieszkuje moje serce. Jest w moim wnętrzu. Pan jest Panem moim. On mnie prowadzi. Mówię, oddaj życie Jezusowi, a oni nie będą mieli prawa już więcej przyjść do twojego domu. Alkohol nie będzie miał prawa już górować nad tobą, zniewalać ciebie. Możesz prowadzić zupełnie inne życie. Życie w Duchu Świętym. Życie pełne mocy w Panu. Halleluja! Bracia i siostry, Duch Święty może przejąć nasze fizyczne i umysłowe władze i poprzez nas czcić Boga i modlić się. I myślę, że też doświadczyliście tego, bo to czasami w naszym życiu takie chwile się pojawiają, kiedy w nocy, nie wiem, czy się wam zdarza, budzisz się w nocy, otwierasz oczy, a usta twoje mówią modlitwę w językach. Zdarzało się wam? Jest wiele świadectw na ten temat. Ktoś mówi, wiesz co, w nocy słyszałem cały czas, mówiłeś, modliłeś się w innych językach. Rano, nic nie wiem o tym, budzę się rano i nic nie wiem. Ale Duch Święty, któremu mówię, Duchu Święty, panuj nad moim ciałem, oddaję je pod twoją kontrolę, ono jest świątynią twoją, proszę cię, panuj nad moim duchem, niech on twoje rzeczy, a nie księcia tego świata czyni. Niech żyje na chwałę Bogu. I wtedy Duch Święty zaczyna działać w naszym życiu. Także możecie się zupełnie nieoczekiwanie w nocy przebudzić z modlitwą. Ja przez dzień chodziłem z modlitwą w językach wielokrotnie. W Pieśni nad Pieśniami, w 5 rozdziale, w 2 wierszu jest napisane: ja spałam, lecz moje serce czuwało. Widzicie, to w Biblii jest napisane. Kiedy śpicie, serce wasze czuwać może. I jeśli ono czuwa i Duch Święty jest w waszym sercu, to ono się będzie modlić. Aleluja. To jest niesamowite, to jest sfera nadprzyrodzona. To są te niezwykłe zjawiska, które powoduje obecność Boża w życiu człowieka wierzącego. I to jest ten świat, świat wieku przyszłego, który myślę, że nas stale fascynuje z powodu działania Ducha Świętego w naszym życiu. Bracia i siostry, taki sposób modlenia jest możliwy dzięki nadprzyrodzonej obecności Ducha Świętego w nas, kiedy my w nocy i przez dzień w duchu potrafimy się modlić. Potrafi nasz język wypowiadać słowa w innych językach, które wielbią Boga, które objawiają też często, to była proroctwo, jeśli jest tłumaczenie, rzeczy przyszłych. To są wspaniałe chwile, to są wspaniałe rzeczy. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 16 rozdział, wiersz 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Bracia i siostry, Duch Święty został nam dany po to, aby On objawiał nam pewne rzeczy. I On te objawienia, które są zawarte w Słowie Bożym, czyni zrozumiałymi dla nas. Słowo, które jest literą, On ożywia i czyni zrozumiałym w naszym życiu. To jest rola Ducha Świętego. Ktoś, kto ma Ducha Świętego, ma wspaniałego nauczyciela, przewodnika po Piśmie Świętym. W Dziejach Apostolskich popatrzcie, jaką to robi różnicę. Mieć Ducha Świętego przy czytaniu, a nie mieć. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 16 wiersza przeczytamy. 2 rozdział, 16-17 werset. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Bracia i siostry, to jest sfera ponadnaturalna, nadprzyrodzona. Oto za sprawą Ducha Świętego pojawiają się proroctwa, widzenia, sny Boże. To są wszystko Boże sny, Boże widzenia, Boże proroctwa, które w niesamowity sposób ubogacają nasze życie duchowe. I moi kochani, to słowo tutaj z proroka Joela, bo to jest fragment proroctwa Joela, cytuje apostoł Piotr w swoim kazaniu w dniu wylania Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy. Zwróćcie na to uwagę. co przed pięćdziesiątnicą było niezrozumiałe, teraz Piotr wyjaśnia, podając masę cytatów. Ten sam Piotr przecież nie tak dawno, parę tygodni wcześniej, nie rozumiał tego, co Jezus mówi. Kiedy Pan Jezus cytował pewne proroctwa dotyczące Jego życia jako Mesjasza i tego, co miał uczynić, to Piotr protestował. Piotr wielu spraw nie rozumiał. To były rzeczy dla niego trudne do pojęcia. Panie, o czym Ty mówisz? Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. To jest niemożliwe. Albo mówi, zróbmy tu namiot dla Eliasza, dla Mojżesza i niech tu będą teraz razem z nami. Tak fajnie jest. Pamiętacie na górze przemienienie pańskie? Co Piotr mówił? Jakie niedorzeczności on wypowiadał często? Hej, mówi, ja Panie, za Ciebie wszystko. A Pan Jezus mówi, uj, niedługo mnie się trzy razy zaprzesz. Niemożliwe! Bracia i siostry, Piotr wiele rzeczy wygadywał. Słów bez pokrycia. Ale popatrzcie, po pięćdziesiątnicy, kiedy został napełniony Duchem Świętym, kiedy obietnica Ojca wypełniła się, kiedy stanął w mocy Bożej, ten wylękniony apostoł wyszedł wreszcie z tego wieczernika, przestraszony po śmierci Pana Jezusa i oto nagle na ulicy Jerozolimy nie boi się głosić Słowo Boże i to z wielką mocą, że 3000 mężczyzn się nawraca. Niesamowita przemiana. Ten prosty człowiek, rybak galilejski, nagle cytuje wspaniałe fragmenty Słowa Bożego. Czyż jego kazanie to wiele fragmentów Słowa Bożego zapisane w Starym Testamencie, w odpowiedni sposób dobrane i zacytowane pod kierownictwem Ducha Świętego. On tego nie był w stanie zrobić przed pięćdziesiątnicą. Popatrzcie się, co się zmieniło w odbiorze Pisma Świętego u Piotra po pięćdziesiątnicy. Zobaczcie, że to jest zupełnie inny człowiek. Widzicie tą różnicę? Widzicie Piotra z Ewangelii? Widzicie Piotra z dziejów apostolskich? To jest przecież ten sam człowiek, a jakże różnie zachowujący się. Bo jest pod kierownictwem Ducha Świętego. Bo jest pod natchnieniem Ducha Świętego. Popatrzcie, jaka zmiana następuje w człowieku, w odbiorze Słowa Bożego, w zrozumieniu, w pojmowaniu Słowa Bożego, świadczenia Słowa Bożego, kiedy ktoś jest napełniony Duchem Świętym. I na koniec, nie sposób nie wspomnieć Pawła apostoła. Paweł poznał Stary Testament jako bardzo wykształcony człowiek. W odróżnieniu od Piotra, Paweł apostoł był bardzo wykształconym człowiekiem, jak na owe czasy. To był poliglota, on znał kilka języków. To miasto Tars słynęło z edukacji. Ci ludzie tam masę czasu poświęcali na edukację. Była to sprawa prestiżowa, wykształcenie wśród nich i stamtąd pochodził Paweł z Tarsu. Był człowiekiem wykształconym, przyjechał do Jerozolimy studiować u najlepszego profesora Starego Testamentu w tamtych czasach. Pamiętacie, jak ten profesor się nazywał? Gamaliel. Studiował u Gamaliela Stary Testament. To był najlepszy nauczyciel w tamtych czasach. Wielki autorytet. I on znał Słowo Boże pod jego kierownictwem. I pamiętacie, co robił? Kiedy było kamienowanie Szczepana, to gdzie był Saul? Tak. On był jednym z tych, którzy byli pośród tej zgrai, którzy zabili człowieka w imię religii, Szczepana. I bracia i siostry, dzieje się coś niesamowitego w momencie, kiedy on jest w Damaszku i przychodzi nie znów jakiś wielki teolog do niego, ale przychodzi prosty uczeń, wylękniony. Pamiętacie kto? Ananiasz. Przyszedł Ananiasz. I co zrobił? Mówi do niego: bracie Pawle, nałożył ręce, pomodlił się o niego i łuski z jego oczu spadły. On zaczął widzieć na swoje oczy, bo był oślepiony chwałą Pana, kiedy spotkał w drodze do Damaszku Jezusa. I nagle odzyskał wzrok, ale też odzyskał wzrok duchowy, bracia i siostry. W Damaszku Paweł, apostoł, głosi Słowo Boże, głosi Ewangelię. A przecież po co pojechał do Damaszku? Żeby zabijać uczniów pańskich tam. I nagle on, kiedy jest napełniony Duchem Świętym, kiedy został ochrzczony Duchem Świętym, kiedy Duch Święty na niego stąpił, patrzcie na 9 rozdział Dziejów Apostolskich, on doznaje niesamowitej przemiany. I on zaczyna głosić słowo z niesamowitą mocą. I głosi to słowo już nie pod kierunkiem Gamaliela, a pod kierunkiem Ducha Świętego. 9 rozdział, wiersz 20. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Popatrzcie wiersz wyżej, zaledwie po kilku dniach. Popatrzcie, po kilku dniach jest napisane, zwróćcie słowo na słowo drugie w wierszu 20 swoją uwagę. Już. Natychmiast. On nie potrzebował być uczony. On nie potrzebował pojechać i zrobić studia teologiczne na jakiś ważny uniwersytet, ale już pod kierunstwem Ducha Świętego zaczął głosić Słowo Boże i głosił go należycie. To sprawia Duch Święty, bracie i siostro, że zaczniesz głosić Słowo Boże z mocą już, kiedy jesteś napełniony, kiedy jesteś uczniem Pana, kiedy jesteś dzieckiem Bożym pod kierownictwem Ducha Świętego. Halleluja! Bracia i siostry, to są zjawiska nadprzyrodzone, to są niezwykłe rzeczy. Cieszcie się z tego, rozkoszujcie się z tym, trwajcie w tym, bądźcie wierni Panu. Niech Słowo Boże będzie ożywiane duchem w waszym życiu, w waszym sercu, w waszej duszy. Niech żyje Słowo Pana. Niech żyje Duch Święty w waszym wnętrzu, które jest świątynią Jego. Tego wam życzę z całego serca dzisiaj. Amen.